Sponsorem audycji Leśne Wędrowanie jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie.
Leśne Wędrowanie.
A w naszym leśnym wędrowaniu od razu witamy Państwa. Jarosław Gołowit ten program zrealizuje, a sprzed mikrofonu kłania się Magdalena Lipiec-Jeremek. Czy już Państwo zasmakowali podczas tych różnorakich majówek właśnie teraz, leśnych typowo, no tego upustu lekkiego krwi?
Teren, w którym się znajdujemy, no jest to pod względem przyrodniczym przepiękny teren, a że mamy wiosnę, piękną pogodę, jest ciepło, dużo wilgoci, to również z tego tytułu mamy w tej chwili wysyp komarów. Jak to w taką normalną polską wiosnę. Wody jest tutaj dużo, tym się charakteryzuje to leśnictwo, że są to tereny okresowo takie zalewane i szczególnie właśnie po roztopach śniegu, po obfitych opadach wiosennych, deszczu, tej wody mamy tutaj dosyć dużo.
Mamy my, czyli leśnicy z terenu Nadleśnictwa Radzeń Podlaski. Mówi pan nadleśniczy tegoż nadleśnictwa, pan Leszek Gajuś, a to leśnictwo to oczywiście wspominane już wielokrotnie, bo to jedno z naszych ulubionych. Także i państwa, jak widzimy po zdjęciach, leśnictwo Czarny Las. Nie tylko w Czarnym Lesie gryzą. Oj, nie tylko. Słuchacze też przesyłają nam na przykład takie piękne wieczorne obrazki, kiedy to już zrobiło się o wiele cieplej i tak jak pani Ania, można z rodziną posiedzieć w ogrodzie. Ale jednak komary sprawiają, że jest to odpoczynek w ruchu czynnym, bo jeżeli nawet nie uciekamy biegając nogami po prostu przed tymi komarami, no to trzeba rękoma się tutaj nieźle odpędzać od nich wszystkich. No ale tak jak powiedział pan nadleśniczy, drodzy państwo, tak jest to taka typowa polska wiosna, więc typowo polskie komary i komarzyce. Tutaj zaraz taki męski głos z pewnością nie jeden się odezwie, że to wcale nie komary robią taką krzywdę z tymi ugryzieniami. Absolutnie nie. A propos tego uciekania, to może wiedzą państwo, o kim teraz mowa?
Byli nasi wielcy przyjaciele dzicy. Musi być tam ogromna siła, żeby takie kamyczki poprzewracać, prawda? Tylko były głodne, coś, jakieś larwy owadów, jakieś może robaki czy pierścienice. Coś znalazły tutaj dla siebie smakowitego. Jak ja mówię, charakter w ryjku mają ogromny.
Jakież to zdaniem pana leśniczego zwierzęta, dzikie zwierzęta mają ogromny charakter w ryjku. 801 50 10 22, także 81 743 7383, a także jak zawsze lasmałpka.radiolublin.pl. A skoro już jesteśmy, no powiedziałabym, podczas takiej pory wczesnego, sobotniego śniadania, to może jakiś talerz by się przydał. Ale jeśli chodzi o talerze w lesie, to mam nadzieję, że nie znajdujemy jakichś skorupiaków, na przykład wyrzucanych przez ludzi, czyli składowiska śmieci, ale o zupełnie inne talerze i na zupełnie inne talerze także nam tutaj leśnicy zwracają uwagę, bo już to wielokrotnie powtarzaliśmy, drodzy państwo, trzeba mieć oczy dookoła głowy, będąc w lesie, ale też i taką ciekawość, dlaczego coś wygląda tak, a nie inaczej, co było wcześniej, a co będzie później.
To mamy wywrot świerkowy. Świerk ma płaski system korzeniowy. Niech pani zobaczy. To było miejsce, gdzie żyło troszeczkę różnych organizmów, a szczególnie owadów. Ma być w lesie drewno również martwe. Już nie stwarza on żadnego zagrożenia. Zostawiony będzie do naturalnego rozkładu. Najpierw owady, teraz grzyby, a później następne pokolenie lasu będzie się cieszyć z tego, że będzie z tego próchnica. System korzeniowy świerka to jest system talerzowy, płaski i mamy tutaj tego obraz. Korzenie są płasko rozpościerające się po ziemi, proszę zobaczyć. One są tak jakby je ktoś modelował, prawda? Nie ma jakichś korzeni palowych, które by szły w głąb gleby, gruntu, tylko położą się po powierzchu.
A nawiasem, taka rozgwiazda, nie?
Coś takiego. O, bardzo ładne porównanie, wie pani? Taka właśnie rozgwiazda.
I na zdjęciach też szalenie pięknie wygląda. Wierzę, że Państwo zauważają takie leśne szczegóły, że takie rzeczy naprawdę zwracają uwagę, a przy okazji tak wiele możemy się dowiedzieć. Chociaż są tacy, którzy mówią, ojejku, cóż to się stało, tyle się tutaj nawywracało, nie będzie lasu, co to będzie dalej?
Się nic nie stało, świerk się przewrócił, są nowe drzewka świerkowe. Momentalnie się miejsce po tym wywróconym świerku zabliźniło. Tutaj mamy drzewostany sosnowe z dużą przewagą sosny. Jest to puszcza sandomierska, królestwo sosny. Są też i żyźniejsze fragmenty, gdzie są dębiny, ale u mnie w leśnictwie to jest głównym gatunkiem sosna. Brzoza w takich bardziej wilgotnych i sprzyjających terenach olszy jest olcha. To co widać i świerk, który tutaj też występuje, ale głównie jest to, widzi Pani, sosna. I to jest taka sosna dość ładna. Wysokie drzewa i muszę Pani powiedzieć, że w ubiegłym roku ścięliśmy na zrębie sosnę, która miała 37 metrów wysokości. To jest naprawdę dużo jak na sosnę.
Takie oto porównania już przez lata i doświadczenie, jakie ma za sobą, wskazuje nam tutaj pan leśniczy Piotr Starek, teren nadleśnictwa Rozwadów. Drodzy Państwo, a teraz witamy się z radiosłuchaczem z Bełżyc. Dzień dobry, panie Kazimierzu.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Kłaniamy się panu i żeby tego naszego leśnego echa nie było za dużo, to proszę chociaż odrobinkę przyciszyć radioodbiornik, dobrze?
Tak, już odeszło.
Super. I teraz możemy sobie porozmawiać o tych niekoniecznie dzikich lokatorach lasu, ale tak jak mówił pan leśniczy Starek, to są dzicy przyjaciele i leśnika, i lasu. O kim mowa?
No w tym przypadku to jest mowa o dziku.
Oczywiście, że tak. Jak najbardziej tak. Czy gdzieś tam w okolicach Bełżyc odżyła ta populacja, jeśli chodzi o ASF? Czy gdzieś tam obserwuje pan chociażby takie buchtowiska leśne? To znak, że tędy przechodziły dziki, że coś tutaj sobie wybierały i pracowały?
Znaczy, w tych czasach jest bardzo dużo miejsc, w których przechodziły dziki. Znaczy są takie w lesie, takie miejsca zryte, zbuchtowane. Więcej się tego nie można i spotkać dzika. Nawet znajomy rozbił samochód, bo gdzieś tam na drodze przelatywał.
O, to rzeczywiście niebezpieczna sytuacja. Proszę być rozważnym, już wielokrotnie o tym także mówiliśmy. Jeśli chodzi o dzikie zwierzęta, zwłaszcza w takiej porze wczesnego poranka, bądź też lekkiego zmierzchu, kiedy to zwierzęta wędrują po to, żeby coś gdzieś zjeść. Przechodzą z jednego kompleksu leśnego do drugiego. Proszę naprawdę uważać. I dziki, i łosie rzeczywiście spotykane na naszych drogach. Ale dzisiaj także, drodzy Państwo, porozmawiamy o tym, że nadal badania, nadal także poszukiwania padłych dzików nie ustają, jeśli chodzi o kontrolę nad ASF-em i to jest między innymi jeden z ważniejszych tematów na dziś. To nie jest tak, że troszeczkę ten temat Państwu przypominamy. To jest tak, że jak mówią leśnicy, no chyba gdzieś tam z mediów ten temat troszeczkę zszedł, natomiast jest nadal aktualny w takiej praktyce po prostu leśnika. I ten temat za chwileczkę podejmiemy. Dziękuję bardzo, panie Kazimierzu. Pozdrawiam.
Dziękuję, do widzenia.
I skoro pan leśniczy Piotr Starek tak pięknie nam opowiadał o tym charakterze w ryjku owych dzików, to zapytajmy, jak sytuacja właśnie tam na terenie nadleśnictwa Rozwadów, bo to troszeczkę się różni chociażby od naszego Podlasia.
Nie stwierdzono u nas w powiecie niżańskim padniętych dzików. Jesteśmy w tak zwanej otulinie, to jest kolor chyba żółty, że w jakiś sposób zagrożony, ale nie zapowietrzony ten. Roman, nie było gdzieś padnięć dzików z tytułu ASF-u, nie?
Nie słyszałem.
Nie, no, aby tego nie było. Dziki sobie jeszcze po lesie chodzą, hasają.
Jeszcze to taka ostrożna prognoza, no i też kwestia związana z tym, że nadal trzeba tę populację monitorować, sprawdzać i zwracać uwagę zwłaszcza na te padłe zwierzęta. To na terenie Nadleśnictwa Rozwadów, a my za chwileczkę powracamy do naszego czarnego lasu.
Bo to jest zakwaszona woda w związku z procesami gnilnymi. Jak pani redaktor widzi, tutaj mamy bardzo dużo liści i te liści w połączeniu z wodą, gnijąc, tworzą skiśniętą wodę. No i zapach będzie taki nieprzyjemny, także nie radzę myć rąk.
Czarna woda w czarnym lesie.
W czarnym lesie, tak. A czarny las swoją nazwę wziął. Wiemy skąd, czy nie, pani redaktor?
Pamiętam.
A czy państwo pamiętają, skąd tak naprawdę i ta czarna woda w czarnym lesie, troszeczkę tutaj już pan leśniczy Dudziński odrobinę państwa nakierował, czy państwo pamiętają, skąd w ogóle taka nazwa czarny las? Mówimy tutaj akurat o terenie Nadleśnictwa Radzeń Podlaski, ale państwo doskonale wiedzą, że w wielu miejscach w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie gdzieś tam niejeden leśniczy taki czarny las ma, nawet jeżeli nie jest to nazwa administracyjna leśnictwa, to bardzo często ludność tam mieszkająca tak właśnie nazywa ten teren. A to jest czarny las. I takich czarnych leśnictw nawet w całej Polsce podczas różnorakich podróży możemy spotkać całkiem sporo i natknąć się na niejeden czarny las. Dlaczego czarny las, skoro las jest tak naprawdę zielony?
Leśne wędrowanie z Radiem Lublin.
A za chwileczkę te wszystkie efekty dźwiękowe, które państwo usłyszą i w które się wsłuchają, właśnie mniej więcej pokazują, jakie mokradła występują w czarnym lesie. Jakież odgłosy przyrody można tam właśnie usłyszeć. To są takie miejsca, gdzie naprawdę mamy wyjątkowe bogactwo i ptaków, i dzikich zwierząt, ale także roślinności. Pani Marta pisze, czarno w czarnym lesie. Witam. Czarne torfowe gleby w czarnym lesie dają taką ciemną zieleń drzew i czarną wodę. Pozdrawiamy serdecznie, a pan Krzysztof pisze tak. U mnie w domu zawsze mówili, że czarny las, pochodzi ta nazwa od tego, że nawet w słoneczny dzień, jak się wejdzie do niego, to jest bardzo ciemno, bo jest bardzo gęsta korona drzew. Jak się jedzie nawet tą drogą, to pomimo upałów, w tym miejscu, jak się przejeżdża przez właśnie ten dany czarny las, jest tak zimniej, chłodniej i po prostu bardzo przyjemnie w letnie upalne dni. A mówię o czarnym lesie pomiędzy miejscowością Kostry i Rudno. Pozdrawiam serdecznie, Krzysztof. Zobaczymy, czy ktoś jeszcze nam doda tutaj jakiś opis do owego czarnego lasu. Halo, halo, dzień dobry. Tu nasze leśne wędrowanie w czarnym lesie akurat. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Kłaniam się uprzejmie. Czy możemy poprosić o wyjaśnienie, dlaczego czarny las? Skąd to się bierze?
Chciałam powiedzieć właśnie.
Proszę bardzo.
Bo w Rudno było bardzo mało wiosko skupiono i bardzo gęsto. I ciągnęło się ten las czarny, ciągnął się do cmentarza. I ustalili, żeby wyciąć ten las i działki poprzeznaczać ludziom, bo strasznie było zagęszczone ludzi, na pewno było więcej ludzi, tak jak teraz, bo dużo dzieci mieli w ogóle rodziny i także na tej zasadzie nazwali czarny las.
No proszę, czyli co miejsce to zupełnie inna historia, ale czy rzeczywiście tam też jest tak ciemno w tym lesie?
No teraz to na pewno nie jest ciemno, bo no teraz tak. Las jest wycinany, ale taka właśnie historia tego właśnie czarnego lasu jest. On się ciągnął tak jak w Rudnie do cmentarza, po prostu był las i go wycięli. I został tylko kawałeczek tego właśnie, a może dawniej, bo to wiadomo, że to dawna historia tego wycięcia lasu była. I to może on był bardzo ciemny i tak nazwali ludzie, a to ludzie same wycinali i dostawali działki i dlatego Rudno się rozbudowało i jest teraz takie właśnie, no długie, duże. Także w ten sposób to taka historia tego czarnego lasu.
Czyli tak naprawdę tutaj pan mówi również o tym czarnym lesie, o którym pisał pan Krzysztof, pomiędzy miejscowością Kostry i Rudno. Tak, zresztą to miłe, że radio tak państwa łączy i że w ten sposób możemy również gdzieś jakichś sąsiadów z danych miejscowości poznać. Bardzo pani dziękuję za tę historię. Grunt to porozmawiać z kimś, kto naprawdę wie, kto żyje w danym terenie i rzeczywiście nie dość, że te historie, to jeszcze jakieś legendy do tego dopisywane również są. Natomiast pan Krzysztof nam jeszcze przekazuje jedną ważną kwestię. Tak naprawdę, jeśli chodzi o czarny kolor, to już pojawia się kwitnący czarny bez, chociaż on wcale nie kwitnie na przykład na czarno, prawda? 801 50 10 22, także 81 743 7383. Co jeszcze państwo dorzucą do tych czarnych lasów gdzieś tam w okolicy, to oczywiście czekamy na te wszystkie historie i opowieści jak najbardziej. A my powracamy do naszego czarnego lasu, naszego w sensie takim, że dosłownie kilkanaście dni temu tam właśnie byliśmy. Teren Nadleśnictwa Radzeń Podlaski.
O, jaki ciemny las. Tak, ale czarny las. I został ten czarny las. I będzie. Jak pani redaktor widzi, leśnicy tutaj w Nadleśnictwie Radzeń nie wycinają wszystkiego w pień. Mamy dorodne okazy dębów, sosen, jak widać. Jest to tylko w tej chwili to, co robimy, przebudowa lasu, planowa. Nas obowiązują plany urządzania lasu, weryfikowane co 10 lat. I nie możemy sobie od tak wycinać tych drzew, które my sobie akurat wymyślimy. Nie, to jest gospodarka planowa i zrównoważona. Tu już więcej się nie da powiedzieć.
Zwłaszcza, że pan leśniczy Dudziński tak naprawdę bardzo dużo i często opowiada również i tych legend i historii związanych z czarnym lasem. Ale jeszcze pani Maria dodaje, jak głosi legenda, Maria, księżna czetwerteńska, podczas przejęcia dóbr po ojcu, wyjeżdżając z jednej z dębin, miała powiedzieć: ależ ten las jest ciemny, ależ on jest czarny. A to zacienienie lasu, co właśnie potwierdzają leśnicy, przyrodnicy, wiąże się z jego strukturą gatunkową. Dość powiedzieć, że mieszkańcy podchwycili słowa właścicielki dóbr milanowskich, modyfikując je nieco i ten piękny kompleks leśny nazwali właśnie czarnym lasem. Proszę sobie koniecznie znaleźć te pineski, jeśli chodzi o czarny las i oczywiście o tę ścieżkę edukacyjną, o której dosłownie tydzień czy dwa tygodnie temu mówiliśmy. Naprawdę warto tam absolutnie powracać, a my powracamy do historii i opowieści leśnych i przyrodniczych pani Marianny. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu. Proszę państwa, tydzień temu, czyli to był 28 maja, wędrowałyśmy po południu, to była niedziela, z moją koleżanką. No i spotkałyśmy na poboczu między lasem a polem martwego dzika. Więc ja natychmiast zawiadomiłam pracownika nadleśnictwa, który szybko zareagował i tego samego dnia, czyli w niedzielę po południu, ten dzik został już tam martwy, dzik został uprzątnięty. Był to okaz zastrzelony, ponieważ tam w pobliżu jest pole kukurydzy. I prawdopodobnie, no być może ten dzik wybierał ziarna kukurydzy, takie dosyć długie właśnie rzędy tej kukurydzy były wybrane z gleby, no i być może został on odstrzelony. Miałam takie jeszcze przeżycie, kiedy zbierałam kwiaty mniszka lekarskiego na syrop, no takiej podmokłej łączce z rosnącymi wierzbami, gdzie są takie bajorka wodne. No i natknęłam się, ale to jeszcze tak troszeczkę ostrożnie tam się zachowywałam, natknęłam się na żmiję. Były to prawdopodobnie dwa samce splecione tak ze sobą, głowy wysoko do góry podnosiły, syczały, a w pobliżu była też cały taki kłęb żmij. I no i ja się szybko stamtąd jakoś tak oddaliłam. No i też takie niesamowite przeżycie natknęłam, prawdopodobnie były to gody żmij. No w lesie spotkaliśmy też łosia, duży, potężny, ten łoś, który wcale się nie bał, mało płochliwy, stanął sobie na drodze leśnej, rozglądał się w prawo, w lewo dookoła. No my tam żeśmy sobie chwileczkę z dala postawy i on majestatycznie wszedł sobie do lasu. No słychać odgłosy bażantów, widziałam też zająca, gdzie tak rzadko się spotyka te zwierzęta. A poza tym to przyroda piękna. Pamięć, bo w ogóle jest to wspaniały bukiet przyrody. Ptaki śpiewają, także słychać o każdej porze dnia, rankiem, przed wieczorem, w nocy, zewsząd słychać śpiew różnorodnych ptasich artystów. Wilgi, niepowtarzalny, dudka, kukułki, zięby, szpaka, kosa, szczygła, kopciuszka, drozda śpiewaca, łowika szarego i rdzawego. Także miesiąc to maj rozkwitu, maj odnowy, odnawiającego się życia i w gniazdach, w dziuplach, które są wszędzie umieszczone, czy na drzewach, czy na ziemi, są pisklęta. Z mojej tutaj budki, z mojej, na moim podwórku już wyfrunęły sobie małe sikoreczki, już wyfrunęły szpaki, także wokół wszędzie jest bardzo wesoło, bardzo ciekawie, tak faktycznie już kwitną bzy, kwitnie, znaczy lilaki już przekwitają, ale kwitnie już, zaczyna kwitnąć bez czarny, z którego też będę robiła, z kwiatu bzu będę robiła syrop na zimę. Także kwitną kaliny, jest przepięknie.
No bardzo dziękujemy za ten namalowany słowami obraz, pani Marianno. Naprawdę to ogrom wiadomości, ale też przedstawionych tak pięknym, literackim i przyrodniczym językiem i za to jesteśmy pani bardzo wdzięczni. Oczywiście czekamy na kolejne pani historie już za tydzień. A jeszcze powracając do owego czarnego bzu, to tak jak pisze pan Krzysztof, że u mnie w Świdniku, właśnie gdy szedłem na targ, żeby kupić warzywa, to już zauważyłem kwitnący czarny bez. Co prawda on kwitnie na biało, a jego czarny kolor dopiero można zobaczyć jesienią. Niemniej kwiaty też są bardzo zdrowe i skoro kwitnie, to już nie mogę się doczekać, kiedy znów będę mógł zrobić syrop z kwiatu czarnego bzu. Pozdrawiamy serdecznie, a teraz witamy kolejną osobę, która ma związki z czarnym lesem. Lasem oczywiście. Dzień dobry pani Heniu.
Dzień dobry państwu. Ja miałam szczęście uczestniczyć w życiu jak gdyby rodziny Czetwertyńskich, do której należały dobra właśnie Czarnego Lasu. Chodzi o Milanów i liceum ogólnokształcące w Milanowie, które mieściło się w pałacyku należącym do rodziny Czetwertyńskich. I legendy głosiły, my chodziliśmy często na spacery, na tak zwane konwalie z internatu, na takie długie spacery do Czarnego Lasu, ale legenda głosiła, że nie należy zbaczać ze ścieżek, bo tam są takie miejsca, takie nazywano oparzeliskami, które, no przynajmniej babcia moja mi opowiadała, że potrafiły wciągnąć i jeźdźca, i konia. Jeżeli ktoś zboczył z drogi, to już nigdy nie wrócił, bo tam były takie nieprzebrane błota, które wciągały, mogły wciągnąć człowieka. Opowiadał to też dowódca Armii Krajowej na tym terenie, Marny, o tym właśnie, że, bo tam się toczyły bitwy Armii Krajowej pod Milanowem, że też partyzanci mieli bardzo takie, musieli mieć swoich przewodników tam z Rudna i z Milanowa w tym czarnym lesie, ponieważ były tak niebezpieczne miejsca, że właśnie można było stracić życie. Ale też błota w czarnym lesie miały znaczenie wielkie zdrowotne. Mianowicie opowiadał ten właśnie Marny, miałam okazję go znać i słyszeć jego przepiękne opowieści o pobycie partyzantów w lasach, że w czarnym lesie jakiś tam partyzant, który miał chore nogi, on to mu powiedział o jakiejś egzemie, krótko mówiąc o chorobie skóry. I gdy wpadł do tego błota w czarnym lesie, no i nawet miał dosyć taką niebezpieczną sytuację, która potem, jak ten właśnie pseudonim Marny mówił, nigdy nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, ponieważ ten partyzant o nazwisku zaczynającym się na literkę M, pochodzący z przegalin dużych, gdy wpadł do tego błota i potem po iluś dniach okazało się, że te nogi jego się wyleczyły, mimo że gubili tam buty w tych błotach czarnoleskich. I jeszcze opowiadał mój tata, gdy była budowana droga od Rudna do Parczewa, bo tam było takie, no nieprzebrane błota, bo tam o jakichś porach roku to w ogóle się przyjechać nie dało. Przecież ludzie jeździli do Parczewa, na przykład do młyna, bo tam był dobry młyn, mleć mąkę. I gdy była budowana ta droga, to nie można było zrobić tego takiego, to się nazywa podbudowa, że wszyscy ludzie, którzy mieli u siebie jakieś takie stwardniałe worki cementu, to gminy ogłaszały, że przecież to jest niepotrzebne i ludzie wozili wozami i wrzucali tamte worki cementu, kamienie pod tę drogę i że wielkie samochody zwoziły z różnych okolicznych miejscowości właśnie taki zniszczony cement, bo on już do niczego się nie nadawał, natomiast świetnie się nadawał pod podbudowę drogi w Czarnym Lesie. I były to takie trochę dramatyczne opowieści, takie trochę jak z bajki. W każdym razie słuchało się tych opowieści wspaniale i jeszcze bardziej one nadawały takiego dramatyzmu tym całym historiom związanym z Czarnym Lasem, że na przykład niektórzy mogli jechać tylko zimą, gdy zamarzły niektóre tamte drogi, a wiosną czy jesienią te błota były po prostu no nie do przebrnięcia. Niemniej wiąże się te wspaniałe, przepiękne historie. I teraz, kiedy to było w jesieni, miałam okazję jechać tam z towarzystwem przez ten Czarny Las i wyszedł łoś, stanął na drodze, patrzył na nas, jakby pytał, co wy tu robicie. I myśmy stali naprawdę w samochodzie dość długo, no wydawało mi się, że bardzo długą chwilę, a on w ogóle nie miał ochoty. Nawet tam jeden pan otworzył szybę i zaczął krzyczeć na niego. Wjeżdżaj stąd, tu my musimy jechać, nam się spieszy. Niemniej ten łoś ze stoickim spokojem patrzył na nas. Ja się go trochę bałam, bo on miał sprawiał wrażenie takiego właśnie króla Czarnego Lasu i że to wy w ogóle intruzi tutaj robicie. I no wiem, że tam należy uważać, bo jest bardzo dużo zwierząt, ale miałam też okazję w 1965 i 6 roku.
Pani sadzić. Henryko, czuję, że tutaj jakąś dłuższą historię chce nam pani opowiedzieć, a my już musimy kończyć.
Chodziliśmy z naszą klasą sadzić las. Ja teraz, gdy przyjeżdżam, to sprawdzam tam w pobliżu takiego szlabanu, czy rosną te drzewa, które myśmy własnoręcznie sadzili. Pozdrawiam.
Pozdrawiamy serdecznie.
Z okolic Czarnego Lasu i kochanego Podlasia. Wszystkiego dobrego.
Dziękuję bardzo.